Content marketing robią dziś prawie wszyscy, dlatego nie wystarczy już samo tworzenie treści. Trzeba to robić w taki sposób, żeby się przebić i wyróżnić z tłumu. Marek Jankowski, dzień dobry, to jest 377 odcinek podcastu Mała Wielka Firma. Wszystkie notatki, linki związane z tym odcinkiem znajdziesz na maławielkafirma.pl/377, tak jak numer odcinka. Najpierw szybkie ogłoszenie. We wtorek, 2 listopada 2021, startuje sprzedaż nowej edycji mojego kursu dla podcasterów, Podcast Pro. Skorzystało z niego już ponad 1200 osób i jeżeli chcesz do nich dołączyć i nagrywać własny podcast, z wielką przyjemnością Ci pomogę i nauczę, jak to zrobić dobrze. Szczegóły na stronie podcastpro.pl. Teraz główny temat tego odcinka, czyli jak robić content marketing, który się przebije. Chyba nigdy o tym nie mówiłem, ale moja przygoda z tworzeniem treści zaczęła się, kiedy miałem 15 lat. Mieszkałem wtedy w Moszczenicy, to taka wieś w Małopolsce, i mama mojego kolegi z klasy pracowała w urzędzie gminy. Czasami przychodziliśmy tam, żeby coś skserować i pewnego dnia zaczepił nas przy tym kserowójt. Myślałem, że będzie z tego niezła awantura, że korzystamy z gminnego mienia bez odpowiedniego upoważnienia, ale wójt się nie awanturował, wręcz przeciwnie, zaproponował, żebyśmy pomogli mu zrobić gminną gazetę. I taka gazeta rzeczywiście powstała, nazywała się Nowiny Gminy i tam pisałem swoje pierwsze teksty, nie licząc wypracowań w szkole. Z dzisiejszego punktu widzenia można by powiedzieć, że ta gazeta to był taki trochę content marketing lokalnego samorządu, no ale czasy były inne, na przykład zainteresowanie czytelników taką treścią było bardzo łatwe, wystarczyło, że ksiądz z ambony powiedział, że nowy numer jest dostępny w kiosku koło kościoła i wszyscy kupowali. Dzisiaj nie jest już tak łatwo. O czym mówić w swoich treściach, żeby się przebić? Jak promować te swoje treści? Co zrobić, żeby one rzeczywiście wspierały nasz biznes? Zapytałem o to człowieka, który tworzy treści w różnych formach i bardzo pasuje mi jego styl komunikacji. Prowadzi popularny blog, podcast, kanał na YouTubie, a poza tym, jak sam mówi, content marketing jest dla niego podstawowym źródłem nowych klientów. Moim gościem jest Jacek Kłosiński. Dzień dobry, Jacku.
Cześć, cześć, Marek, dzień dobry.
Co ostatnio czytałeś?
Wiesz co, ja jestem, oprócz takich biznesowych kwestii, to jestem fanem biografii. Lubię czytać biografię. Podobały mi się biografie szczególnie Waltera Isaacsona. Isaacsona, nie wiem jak to wymawiać w sumie. Wiesz, tego gościa, który napisał biografię Jobsa, ale ja już tak schodzę niżej. Czytałem ostatnio, jeszcze wcześniej czytałem biografię Leonardo da Vinci, którą napisał, a teraz ostatnio dorwałem wreszcie Biały Kruk, biografię Einsteina, którą on też napisał.
O,
i właśnie, no ja tak mam ostatnio, że interesują mnie też naukowcy, bo jak przeszedłem przez tą serię czytania o biznesmenach, czyli wiesz, biografię Muska, Bezosa, no to teraz poszedłem właśnie w tę stronę, właśnie Einstein zainteresował mnie jako postać. I właśnie te biografie jeszcze jej nie skończyłem, ale czytam, jest fajna, ale mam wrażenie, że troszkę widać, że czuć troszkę, że jest to pierwsza z tych biografii, które napisał Isaacson, bo każda kolejna, bo czytałem powiedzmy od najnowszej, cofam się wstecz, aha, ta jest widać troszkę gorzej napisana w takim sensie powiedzmy edytorskim, redakcyjnym, ale nadal no wiadomo, Einstein to jest super postać, mega kontrowersyjna, myślę, że nawet właśnie w kontekście biznesu też inspirująca, marketingu, no bo jego marka tak naprawdę jest mega, wyszła trochę oczywiście przypadkiem, ale jakby to jaki on był, jakie miał podejście, jakie miał mindset, jak działał, jak myślał, jakie miał podejście w ogóle do swojej pracy, jest mega inspirujące i to lubię właśnie w biografiach, że niby jakiś zupełnie oderwany od czapy, od naszego życia temat, a jednak można się zainspirować po prostu.
No też wyzwanie dla Isaacsona, dlatego że o ile w przypadku Jobsa mógł porozmawiać z osobami, które go znały, to w przypadku Einsteina trochę trudniej.
No,
nie,
no ale wiesz, wcześniej czytałem jeszcze, mówię o Da Vinci, tam w ogóle już wiesz, bardzo mało źródeł, ale jednak była to lepsza biografia, taka bardziej biografia Jobsa czy Da Vinci się czytało bardziej jak taką, wiesz, powieść, nie? Że to było tak napisane, tak nie czułeś, że to jest biografia suche dane. U Einsteina trochę jednak tak czuć, że to jest takie faktograficzne bardziej. Może trochę dlatego też, że wiesz, tam opisuje jakieś twarde fizyczne aspekty i to też się przez to takie wydaje, no bo jednak musi jakoś wyjaśnić, chociaż próbować wyjaśnić, co Einstein miał na myśli,
no tak.
Więc może to dlatego, jednak u Da Vinci łatwiej opisać obraz niż jakby teoria Einsteina, ale no mimo wszystko warto przeczytać.
Okej. Okay. Przechodząc do głównego tematu rozmowy. Content marketing,
Seth Godin, guru marketingowy, tak powiedział kiedyś takie słowa, że marketing to jedyna, content marketing to jedyna forma marketingu, jaka nam pozostała. No tyle, że on to powiedział w 2008 roku, a w latach biznesowo-marketingowych no to jest jednak dawno. Czy twoim zdaniem to ciągle działa? Czy ciągle jest tak, że content marketing jest taką jedyną formą marketingu, która ma sens w dzisiejszych czasach?
Wiesz co, no jakby dwa wątki. Czy to 2008 to jest tak dawno, jakby się mogło wydawać, a po drugie, czy faktycznie ten content marketing, czy on miał rację w tym cytacie, powiedzmy, czy tym, co powiedział?
Panie, w 2008 roku nie było podcastu Mała Wielka Firma, to jest prehistoria.
No właśnie, ale właśnie jeśli chodzi o content marketing, mi się wydaje, że niekoniecznie. Ale to może zacznijmy od początku, no bo mi się wydaje, że jakby ocena tego stwierdzenia Seta Godina zależy od tego, co rozumiem przez ten content marketing. Bo jak mamy rozmawiać o content marketingu, to mimo wszystko jednak wbrew temu, że to się wydaje oczywiste, to można to źle, albo może nie źle, ale rozumieć na różne sposoby. Więc może zacznijmy od tego, jak można rozumieć ten content marketing. Moim zdaniem można rozumieć go wąsko i szeroko. I w takim wąskim znaczeniu wiele osób myśli, że to może być na przykład, wiesz, wrzucę coś na social media, to jest publikowanie postów w mediach społecznościowych albo na blogach, żeby tam promować swoją firmę, powiedzmy. To jest moim zdaniem w tym kontekście, myślę, że jest wiele innych form marketingu, które mają sens i jakby tutaj troszkę, jeśli ktoś tak rozumie content marketing, to stwierdzenie Setha Godina może być kontrowersyjne, można powiedzieć. Ale ja lubię rozumieć content marketing trochę szerzej. Moim zdaniem content marketing to jest bardziej taka filozofia podejścia do klienta albo filozofia nawiązywania kontaktu z potencjalnym jakimś nawiązywania kontaktu z odbiorcą, który może stać się potencjalnym klientem. Moim zdaniem bardziej można byłoby to w ten sposób rozumieć. I to jest taka filozofia najprościej ja bym określił jako najpierw daj, potem proś. Czyli my się jako marka czy jako firma staramy najpierw dać coś wartościowego temu naszemu odbiorcy, żeby zbudować z nim jakąś relację, żeby zdobyć zaufanie, żeby ten odbiorca nas polubił, żeby ten odbiorca poznał nasze możliwości, żeby ten odbiorca w ogóle dowiedział się, kim my jesteśmy i tak dalej. I w tym kontekście, w tym takim szerokim kontekście, moim zdaniem Seth Godin ma rację, że jakby idziemy w tym kierunku, że jakby marki powinny być coraz mniej nachalne, że odbiorcy mają dość tych komunikatów takich, wiesz, chamskich, tych marketingowych w takim negatywnym sensie, których oni nie chcą tak naprawdę. Więc ta filozofia, że najpierw dajemy, że staramy się pomagać, że dajemy coś wartościowego, że stawiamy tego odbiorcę w centrum uwagi.
Budujemy relacje z nim.
Takie podejście właśnie, to jest to, co ja rozumiem przez content marketing i wtedy faktycznie w tym kontekście przyszłość będzie wyglądała raczej tak i Seth Godin ma rację, tak? Więc jeśli rozumiemy content marketing tak szeroko, jako taką filozofię, pomaganie, dawanie wartościowych rzeczy, to moim zdaniem faktycznie tutaj w pewnym sensie nie ma odwrotu.
Dobra. Content marketing, czyli marketing treści, mówiąc polskimi słowami, polega na tworzeniu treści. No i teraz solo przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy, oni często nie mają ani takich doświadczeń, ani nie czują w sobie predyspozycji do tego, żeby stać się twórcami treści. Z drugiej strony, no bardzo często nie stać ich na usługi choćby copywritera, bo to nie jest tania zabawa.
No nie.
Więc jeżeli taki solo przedsiębiorca chce, czuje się przekonany tym, o czym mówisz, chciałby wejść na tę ścieżkę content marketingu, ale tych predyspozycji w sobie nie czuje, to czy jesteś w stanie podpowiedzieć jakieś jak najbardziej bezbolesne kroki, jak zacząć tę ścieżkę?
Jasne. Znaczy, może najpierw zacznę od tego, że z jednej strony faktycznie wiele osób może czuć opór i czuć, że nie ma na przykład na to środków, żeby komuś coś zlecić albo w ogóle zacząć się nad tym tematem zastanawiać, ale z drugiej strony czasami warto się zastanowić, jakie mamy wyjścia, bo no tak. Okazuje się wtedy, że ten content marketing i tak jest najtańszy i najprostszy, no bo zatrudnienie handlowca to nie jest też tania sprawa.
Prawda jest też taka, że jeżeli chcesz się nauczyć content marketingu, no to też inwestujesz, czy to są szkolenia, czy to jest czas, energia poświęcona na zgłębianie źródeł, a też efekty niekoniecznie będą dobre, jeżeli nie masz zupełnie predyspozycji.
No to się zgadzam, ale jakby załóżmy, co możemy zrobić innego, tak? Załóżmy, że jesteśmy tą małą firmą i chcemy się jakoś promować i nie mamy, powiedzmy, budżetu. Nie mamy budżetu, żeby zatrudnić specjalistę, który będzie sprzedawał nam, jakiegoś handlowca, powiedzmy. No to nie mamy pieniędzy na reklamy na przykład. Nie mamy pieniędzy na budowanie większego zespołu i tak dalej, no to możemy tak naprawdę często tylko działać tym naszym czasem. Ten nasz czas jest tym, co możemy poświęcić, więc content marketing wtedy jest najbardziej wdzięczny moim zdaniem, no bo jednak mimo wszystko możemy usiąść, samemu coś napisać, samemu coś nagrać, sami się czymś podzielić i jakby ryzykujemy tylko w cudzysłowie ten nasz czas, który tak naprawdę no często jest jedynym naszym takim asetem, który możemy wykorzystać, więc to jest jedna rzecz. Ale jeśli mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, jak prosto zacząć i bezboleśnie, jak to powiedziałeś, to moim zdaniem takim najprostszym podejściem jest po prostu odpowiadanie na pytania. Czyli zastanowienie się, jakie wątpliwości, jakie problemy, jakie potrzeby może mieć potencjalny nasz klient. Osoba, która gdzieś tam błąka się po świecie, powiedzmy, która mogłaby być naszym klientem i mogłaby trafić na nasze materiały, które w jakiś sposób będą rozwiązywały problemy tej osoby.
Bo tak naprawdę to jest coś, co i tak na co dzień robimy jako przedsiębiorcy, no bo klienci mają tak, pytania, nie?
Tak, tak. I jakby my, znając naszą branżę, nasze produkty, nasze usługi, mamy pewnie w głowie 1000 pytań, które zadaje nam już wcześniej nasi klienci. Więc po prostu najprościej jest wziąć i po kolei zrobić sobie taką listę tych pytań na przykład i zacząć na te pytania po prostu odpowiadać, czy to w formie podcastu, czy to w formie wpisów na blogu, czy w formie jakichś postów na social media. Myślę, ja jestem zwolennikiem takiego podejścia, że jakby ta forma jest drugorzędna, że jednak przede wszystkim liczy się tu wartość, w sensie tej merytoryki, przekazu, ale to jak to dostarczymy, to zależy już bardziej od tego, w czym się lepiej czujemy, albo ewentualnie gdzie jest więcej tych osób, do których my potencjalnie chcemy dotrzeć. Więc na pewno nastawiłbym się na takie proste odpowiadanie na pytania, znaki zapytania, wątpliwości, potrzeby tych odbiorców. Ale też po drugie, jeśli zaczynamy, to ja bym się nastawił zdecydowanie na minimalizm i takie nie rzucanie się na głęboką wodę. Bo wydaje mi się, że wielu osób to przeraża, że one muszą teraz zacząć prowadzić jakiegoś bloga i coś muszą założyć, coś tam pisać, się do czegoś zobowiązać, że muszą nagrywać podcast, jak to się robi w ogóle i tak dalej. Mimo tego, że są świetne materiały, które mogą poprowadzić ich za rękę, jak na przykład twój kurs, no to jednak wiesz, no to może przerażać mimo wszystko, że jednak jakby jako same przedsięwzięcie, tak, prawda? Że nawet jeśli ty dasz wiedzę, no to jednak czas i tak dalej, no to nie jest do przeskoczenia. Więc ja zachęcam do tego, żeby spróbować moimi krokami, czyli zacząć od jakichś małych formatów, na przykład nagrać jedno stories, później powiedzieć sobie, że nagram jedno stories na przykład raz na 3 dni, powiedzmy, i z tych później 3, 4, 5 stories zrobię jakiś większy film, połączę to w jedno. Te kilka większych filmów później połączę w jakiś większy format, zrobię na tej podstawie webinar. Później z tego webinaru zlecę transkrypcję, będę miał e-booka, prawda? I robić takim efektem kuli śnieżnej, że nie dochodzi do tych takich konkretniejszych materiałów, większych, ale zacząć coś robić. Nawet jeśli mamy, wiesz, 5 minut dziennie, 10 minut dziennie, to nawet da się w ten sposób już zacząć coś tworzyć, pisać, pomagać, odpowiadać na pytania i to będzie lepsze niż po prostu nic.
Mówisz, że najprostszą formą szukania tematów jest odpowiadanie na pytania, które zadają nam nasi klienci, ale jest z tym pewien problem, no bo jeżeli klienci zadają te pytania mnie, to prawdopodobnie zadają prawie takie same albo takie same pytania moim konkurentom. No jeżeli oni robią content marketing, to oni już odpowiedzieli gdzieś tam na te pytania w internecie. Więc chciałbym być trochę bardziej oryginalny. Ryzyko jest takie, że jeżeli spróbuję być bardziej oryginalny i na przykład postanowię odpowiadać na rzadko zadawane pytania, to nikogo to nie zainteresuje. No i teraz, gdzie znaleźć jakiś balans, jak wybrnąć z tego dylematu? Czyli czy mam być powtarzalny, czy mam być oryginalny, ale być może właśnie nikt tego nie będzie chciał słuchać, czytać, oglądać.
Mhm, jasne. No wiesz co, ja zawsze myślę o tym w kontekście dwóch strategii. Ja to nazwałem sobie tak strategią nowego wieżowca i strategią nowej dzielnicy, tak trochę urbanistycznie, ale myślę, że dzięki temu łatwiej to zapamiętać. No bo to faktycznie jest taki problem, który często też mi zadają kursanci czy osoby, które gdzieś tam interesują się kontentem, jak się przebić w takiej konkurencyjnej branży. I o co chodzi w tych strategiach? Moim zdaniem strategia wieżowca, nowego wieżowca polega na tym, że po prostu zawsze da się zrobić nowy, wyższy wieżowiec. Ścigają się w różnych miastach na metry dosłownie, który wieżowiec będzie najwyższy i po prostu chodzi o to, że jakość jest zawsze dobrą strategią, że mimo wszystko, że nam się może wydawać, że jakby jest dużo tej treści, ale jak się nad tym zastanowimy, wczytamy, wgryziemy i zaczniemy o tym myśleć, jak można byłoby to zrobić inaczej, to jeśli wiesz, jesteśmy w swojej branży już powiedzmy od wielu lat, mamy doświadczenie, wiedzę, to zawsze znajdziemy miejsca, w których da się to poprawić, zrobić to lepiej, bardziej kompleksowo, zrobić to częściej, da się znaleźć taki obszar, który może jeszcze te treści, które istnieją, poprawić. Mhm. To jest nie zawsze możliwe, ale w większości sytuacji da się to zrobić. Natomiast w strategii nowej dzielnicy chodzi o ucieczkę w pewnym sensie, gdzie jedna dzielnica robi się zbyt zatłoczona, nie ma już nowych mieszkań, nowych lok, denerwuje nas to, że jest zbyt tłoczno albo po prostu ceny mieszkań są zbyt wysokie, więc my sobie szukamy nowej dzielnicy, gdzieś trochę bardziej na przedmieściach, która będzie spokojniejsza, w której my możemy się wybić, czuć się jak u siebie w domu albo stać się tym takim bardziej rozpoznawalnym mieszkańcem. I mam tutaj na myśli właśnie nowe możliwości, które się pojawiają, no bo wiesz, no internet nie lubi stagnacji, on się tak naprawdę zmienia, ten internet, który był właśnie w 2008 roku, kiedy Seth Godin opowiadał, to jest zupełnie co innego niż ten internet, który mamy dzisiaj. Jak mówisz, nie było podcastu, mała wielka firma, nie było Instagrama, nie było różnych innych rzeczy, które się teraz pojawiają, więc możemy szukać innej formuły po prostu robienia tych treści, które są. Więc to jest jakby, możemy pójść w nową dzielnicę. Inny punkt widzenia, który można jeszcze tutaj przyjąć, jest taki, że tak naprawdę content marketing to jest gra długodystansowa. że to jest zdecydowanie maraton, a nie sprint. I tutaj wydaje mi się, że my często możemy mieć wrażenie, że na przykład jest już pełno podcastów na dany temat, więc nie ma sensu zakładać kolejnego, albo pełno blogów i cokolwiek innego. Ale jak spojrzymy sobie na te podcasty, to zauważymy, że ten podcast na przykład nie jest już aktualizowany od roku. Następny ma tylko 5 odcinków. I jak się okaże, no to tak naprawdę aktualnych podcastów na dany temat jest tylko 3 albo 2 i zupełnie jest dla nas miejsce, bo to nie jest zagospodarowana nisza. Po prostu ludzie startują, ale odpadają po drodze. Więc może ten tłum jest wcale taki nierzeczywisty, też pozorny, jeśli przyjrzymy mu z bliska, on może nie być taki straszny, tak? Więc jakby to jest kolejny punkt widzenia, który można tutaj przyjąć. Można tutaj patrzeć na to też z takiej perspektywy, że content marketing, bycie w social media też w dużej części zależy od stylu, osobowości. Nawet jeśli jest dużo treści, które, czy dużo osób, czy dużo firm, które o czymś opowiadają, czy odpowiadają na jakieś pytania, to w jaki sposób my odpowiemy na te pytania, będzie tą dodatkową wartością, a nie tylko ta merytoryka i komuś będzie bardziej odpowiadało to, jak my na ten temat opowiadamy, a nie pan X czy pani Y, prawda? Więc jakby ta sama forma, styl przekazywania tej wiedzy, czy odpowiadania na te pytania może być tutaj istotny. Więc moim zdaniem takich czynników, które jakby pozwalają nam wygrać z tym takim konkurencją, czy tym takim tłokiem jest dużo i nie warto się przejmować tym, że tak pozornie na pierwszy rzut oka jest już dużo treści na dany temat.
Masz rację, że to może być pozorne. Rozmawiałem dzisiaj z Martą, która nagrywa podcast o nieruchomościach i miała długą przerwę i po tej długiej przerwie wypuściła odcinek. Mówi, w ciągu tygodnia ma 3000 odsłuchań i mówi, jak ja patrzę na te inne podcasty o nieruchomościach, których narobiło się sporo, to dochodzę do wniosku, że jakby w każdym z nich czegoś mi brakuje. Dokładnie. Ja mówię, dokładnie, i tak samo mają twoi słuchacze prawdopodobnie, to znaczy oni doceniają twój sposób przekazu, oni doceniają to, że ty być może masz doświadczenia, których te inne osoby, inni podcasterzy tak. nie mają i tutaj zawsze można znaleźć dla siebie jakąś taką formę przekazu, która właśnie dotrze do tych ludzi, na których ci zależy.
Dokładnie tak.
A jeżeli chodzi o szukanie tematów, to jakie są takie twoje ulubione, czy źródła tematów, czy narzędzia do szukania tematów, bo też różne są, co jest takim, wiesz, miejscem, z którego czerpiesz inspirację?
Ja zdecydowanie nauczyłem się, że najlepszym źródłem inspiracji jest po prostu odbiorca potencjalny i jakby złym strategią jest to, że siadamy, mówimy sobie, muszę wymyślić teraz tematy, o czym mam powiedzieć. Nie wymyślasz tematów, tak? Aha. Tematy powinni ci powiedzieć ludzie, do których to kierujesz. Więc ja też miałem wiele jakby sposobów na wymyślanie, które średnio działały. Dopiero jak zacząłem się otwierać na ludzi, słuchać i robić po prostu te, odpowiadać na te pytania, czy robić materiały na te rzeczy, które zauważyłem są dla ludzi jakimś miejscem, gdzie warto byłoby coś powiedzieć, to zauważyłem, że to faktycznie lepiej działa. Więc moim zdaniem w content marketingu chodzi po prostu o człowieka, tego naszego odbiorcę. Musimy mu pomóc, dać mu wartość, sprawić, żeby ta jego inwestycja w ten nasz materiał była uznana za wartościową, bo wtedy on będzie chciał wrócić i stwierdzi, że warto było, więc jeszcze raz chciałby ten nasz materiał kiedyś tam w przyszłości zobaczyć, odsłuchać. Więc ja zdecydowanie nastawiam się na to, żeby wyciągać od odbiorców informacje, to jest po pierwsze, czyli w jaki sposób to robię. Na przykład, kiedy ktoś mi pisze wiadomość, Jacek, dzięki za materiał, podobało mi się to X i Y, no to ja staram się dopytać, a co ci się podobało, dlaczego akurat to, a może masz jakieś inne pytania, w których mógłbym ci pomóc i tak dalej. I to jest kopalnia wiedzy, ludzie sami mówią, że to, jeszcze to fajnie było posłuchać o tym i tak dalej. I to są faktycznie miejsca, które warto szukać. Robię po prostu raz na jakiś czas ankiety, jakieś po prostu takie formalne, ale też takie trochę spontaniczne, gdzie na konferencji z kim zaczynam rozmawiać i naturalnie wywiązuje nam się rozmowa, gdzie tak naprawdę ta ankieta jest taka w cudzysłowie, ale ja tak trochę dopytuję i to jest faktycznie dużo, dużo wiedzy takiej w kontekście tego, co można jeszcze zrobić. Mam na przykład swoją grupę na Facebooku. Żeby dołączyć do tej grupy na Facebooku, trzeba odpowiedzieć na pytanie, jaki jest największy problem z prowadzeniem małej firmy, który masz. I po prostu to jakby wchodzę codziennie, mam tam, codziennie dołączę tam powiedzmy kilkanaście osób i tam jest po prostu kilkanaście tematów dziennie. Oczywiście większość się powtarza, ale wiesz, to jak ludzie formułują te pytania, aha, to jakich wyrazów używają, żeby te pytania zadać, jest dla mnie kopalnią wiedzy, jak mógłbym to zatytułować, co mógłbym gdzieś tam, gdzieś w jakimś kontekście opowiedzieć. Więc słuchać ludzi, jeśli nie masz takiej społeczności, no bo ja mam jednak komfort taki, że już łatwiej mi do tych ludzi dojść, no to po prostu szukałbym miejsc, gdzie ta twoja potencjalna społeczność jest i po prostu ich w cudzysłowie podsłuchiwał, tak? Czy to, wiesz, na grupach Reddit tematycznych, które będą dotyczyły tego, co mówisz, na Quorze, na Facebooku, właśnie grupach tematycznych na Facebooku, gdzieś po prostu słuchać rozmów, sprawdzać, jakie zadają ludzie pytania. Mówię właśnie o Reddicie, o Quorze, o Facebooku, bo to są takie miejsca, gdzie ludzie właśnie szukają też pomocy, szukają wsparcia, więc w ramach twojej dziedziny, twojej branży na pewno jest mega dużo grup, które można po prostu przejrzeć, zobaczyć, filtrować, na przykład na Reddicie lubię, bo możesz filtrować według najpopularniejszych pytań, które zdobyły najwięcej odpowiedzi. Komentarze na Reddit, gdzie ludzie udzielają odpowiedzi na te pytania, są też źródłem wiedzy, bo Reddit jest platformą, w której jakby lajkuje się komentarze, można też zobaczyć, które odpowiedzi cieszą się największym powodzeniem, więc można po prostu zamiast wymyślać i na siłę starać się w swojej głowie rozwiązać te problemy, to po prostu zainspirować się tym, jak właśnie, jakie problemy ludzie mają, gdzie szukają rozwiązań, jakie rozwiązania są im proponowane i do tego dopasować, nałożyć tą dopiero wtedy nakładkę własnej wiedzy, własnego doświadczenia i z tego tak naprawdę wychodzi później ten efekt, że wysyłamy newsletter z naszym nowym materiałem i ludzie napisują, czytasz mi w myślach, właśnie dzisiaj dokładnie o tym myślałem, tego potrzebowałem i ja zawsze się śmieję, no bo jakby to nie jest tak, że ja trafiłem, tylko ja po prostu wiedziałem, że tego typu rzeczy są potrzebne i przydatne, więc bardziej starać się, że tak powiem, pobawić w detektywy, niż artystę, który wymyśla i zamyka się z pustą kartką papieru.
A jeżeli chodzi o te źródła i społeczności zwłaszcza, to patrzysz tylko na społeczności polskojęzyczne czy anglojęzyczne też?
Nie, anglojęzyczne też. Mhm. Anglojęzyczne też. No wiadomo, tutaj w zależności od tematu to może się różnić, prawda? Nie wszystkie branże są takie same. Pewnie właśnie podałeś przykład nieruchomości. Myślę, że rynek nieruchomości polski jest zupełnie inny niż amerykański, ale jednak na przykład ja akurat zajmuję się małymi biznesami, czy to content marketingiem i tak dalej, więc raczej jakby Internet jest jednak pytania, podobny, tak. No jednak, więc jakby akurat w mojej branży to się bardzo dobrze sprawdza. Oczywiście no, nie zawsze, ale są wtedy inne metody, tak, więc można robić ankiety, rozmowy takie z naszymi rodakami, próbować szukać, albo wręcz po prostu w cudzysłowie kupić od kogoś, czy nawet dosłownie kupić od kogoś dostęp do jego społeczności, gdzie można byłoby zadać jakąś ankietę, poprosić o kogoś o udostępnienie swojej ankiety. Często po prostu na grupach ludzie wrzucają własne ankiety, gdzie widzą, że są ludzie o podobnej tematyce i stamtąd można czerpać po prostu źródła informacji. Moim zdaniem zawsze pierwszym krokiem, czy to zajmuje się content marketingiem, czy stworzeniem nowego produktu, czy założeniem firmy, czy nawet szukaniem pracownika, no to warto zrobić ten krok, że pytamy, zastanawiamy się, czego ludzie potrzebują, jakie są oczekiwania, jak możemy to dostosować do jakichś potrzeb ludzi, a nie wymyślać to samodzielnie, bo to tak naprawdę możemy się bardzo rozczarować.
Czy zauważyłeś jakąś różnicę w jakości pytań zadawanych kanałami prywatnymi, takimi jak e-mail czy ankieta, a kanałami publicznymi, czyli komentarze pod postami? Bo mówisz właśnie o ankietach, o mailach, a mniej na przykład o tym wrzuć post na Facebooka czy na Instagram i zobacz, jak ludzie ci odpowiedzą. Więc zastanawiam się, czy to wtedy te odpowiedzi są gorsze?
Najlepsze odpowiedzi są z newslettera, bo ja generalnie jestem fanem newsletterów, tak? No tak. Jakby jako kanału dotarcia, komunikacji z ludźmi i generalnie już tak notabene, jeśli chodzi o content marketing, to ja radzę, czy moim zdaniem jest mało sytuacji, w których nie opłacałoby się tego newslettera założyć, więc jeśli dopiero zaczynasz z content marketingiem, to moim zdaniem dobrze jest odpowiadać na te pytania, ale dojść do takiego momentu, w których z tych pytań da się, czy ogólnie w jakiejś innej formie da się stworzyć jakiś plik do pobrania, który możemy udostępniać w zamian za zapisanie się do newslettera i wtedy mieć kontakt stały z tymi ludźmi, jeśli napiszemy nową odpowiedź na pytanie, czy stworzymy nowy materiał, nowy odcinek, to po prostu wysyłać to do tych ludzi. I to są najwierniejsi ludzie, najbardziej zaangażowani i odpowiedzi na pytania zadane tym osobom są zdecydowanie zawsze najcenniejsze.
I też te osoby chętnie odpowiadają. Sam miałem niedawno przykład, zrobiłem ankietę, 1700 odpowiedzi, po prostu wiesz.
Dokładnie. I później można jeszcze zrobić coś takiego, że jak sobie wyeksportujemy odpowiedzi do tej ankiety, no to możemy też przyjąć kryteria, jak długie odpowiedzi są na te odpowiedzi, na te pytania i te odpowiedzi, które są najdłuższe, pewnie wywołują najwięcej jakichś emocji, kontrowersji i to też może być takie kryterium, o czym teraz by tutaj opowiedzieć najpierw, a co jest mniej istotne, więc jakby można wyciągnąć z tego mnóstwo, to jest kopalnia informacji.
Aha. Zauważyłem, pewnie ty też, no bo ogólnie obracamy się gdzieś tam w podobnych tematach, że coraz częściej, jeżeli szukam czegoś w Google, to naprawdę trafiam na dobre treści, na takie, wiesz, porządnie przygotowane. Widać, że to nie jest tylko na odwal się napisane tam trzy akapity, ale ktoś poświęcił czas na przygotowanie tej treści, na to, żeby ona była przejrzysta. Tam są różne formy, są jakieś tam infografiki, cuda na kiju. Tak. No i ten dobry content marketing staje się coraz trudniejszy, bo poprzeczka jest, mam wrażenie, przynajmniej w niektórych branżach, coraz wyżej. No i teraz pytanie brzmi, jeżeli chcę stawiać ten coraz wyższy wieżowiec, to czym ja mogę wygrać z konkurencją, która już jest na wysokim poziomie? Czy bardziej tym, że te moje materiały będą dłuższe, bardziej rozbudowane, czy tym, że właśnie będą podane w jakiejś innej formie? Gdzie tutaj jest, wiesz, taki najprostsza do uzyskania przewaga, bo pewnie wszystko by było najlepiej poprawić, no ale zacznijmy od czegoś, co powinno być pierwsze.
Wiesz co, no, na pewno jakby w content marketingu, ja przynajmniej, jeśli content marketing ma zdobywać klientów, bo to jest jakby, content marketing może realizować różne cele, jeśli mówimy tak. o zdobywaniu klientów, to moim zdaniem są ważne takie trzy rzeczy, powiedzmy, czyli na pewno jest to wartość, czyli jakość, czyli to, jak bardzo możemy tej odbiorcy pomóc, co mu możemy dać, powiedzmy. Jest to ilość, czyli niestety, moim zdaniem, bardzo ważna jest ilość w content marketingu, czyli to, jak dużo jesteśmy w stanie tego wyprodukować. No i jest ważne powiązanie z tym biznesem, czyli możemy dawać wartościowe rzeczy, które kogoś, powiedzmy, rozbawią, rozśmieszą i wrzucać je często, ale jeśli nie powiążemy tego z biznesem, no to gdzieś tam nie będziemy mieli z tego
profitów
po prostu, więc pytanie, więc chcemy pokonać naszego odbiorcę w tym, żeby mieć z tego większe profity, rozumiem, w tym kontekście, tak? Więc możemy się, moim zdaniem, tak naprawdę poruszać w ramach tych trzech obszarów.
Okej, to wiesz co, to żeby ułatwić, bo do profitów jeszcze przejdziemy, ale zanim będą te profity, no to zwycięstwo w content marketingu, ja rozumiem na tej zasadzie, że po prostu najczęściej jesteś wyżej w Google, po prostu, że łatwiej cię znaleźć, czy twoje treści są, bardziej przyciągają uwagę.
Okej, no wiesz co, no i po prostu w zasadzie Google to jest mój ulubiony algorytm generalnie, bo on jest w miarę uczciwy, tak? Jakby w tym sensie, że Google docenia te treści, które ktoś dłużej czyta, które są gdzieś tam lepszej jakości faktycznie, im dłużej ktoś spędza, im ktoś wejdzie na twoją stronę, im więcej podstron przyklika, im dłużej na niej siedzi, tym wyżej się to generalnie wyświetla. Można mega upraszczając tak powiedzieć. Więc jakby tutaj nie ma drogi na skróty, tego się nie da oszukać, tak? To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tyle tych treści dobrych znajdujesz. Ty jako Marek, który teraz mówisz, że faktycznie jest tego dużo. No bo to jest po prostu jedyna droga do tego, żeby się wyświetlać w tym Google wyżej. Trzeba zrobić po prostu wyższy wieżowiec. Pokonywać tutaj jakby podnosić po prostu poprzeczkę, albo robić tego więcej, robić to częściej, tak? Więc jakby powiedziałem też o tej ilości, no bo ta ilość to też jakby jest kryterium, które bierze pod uwagę Google na przykład, tak? Jeśli tutaj podałeś takie kryterium, że kto jest wyżej w Google, ten robi lepszą jakość, no to ilość tych materiałów, czy ile tego dana osoba przeklika na naszej stronie na przykład, ma znaczenie, tak? I nawet widziałem też takie ciekawe jakieś badania, analizy, że jakby to, ile podstron przeczyta dany odbiorca na twojej stronie, ma wpływ na to, czy stanie się klientem, czy nie. Tak naprawdę jakby to zależy od ilości w dużej mierze, tak? Jakby to, że przeczyta dużo, też wynika pewnie z jakości, bo te treści są dobre.
Ale
chodzi mi bardziej o to, że jakby osoby, które zaczynają jakby z content marketingiem, zrobią na przykład 5 świetnych artykułów na bloga i mówią, kurczę, zrobiłem 5 świetnych artykułów, poświęciłem na to kupę kasy albo czasu, a tak naprawdę nic z tego nie mam. Dlatego, że 5 to jest strasznie mało. Po prostu, że to jakby analizy mówią, że 30 to jest taka liczba, gdzie zaczyna się dziać jakaś tam magia, powiedzmy, tak? Czy w Google, czy wpływie na odbiorcę. 30, w sensie 30 podstron, które ktoś przeklika na twojej stronie, to wtedy zaczyna konwersja dopiero gdzieś tam skakać w górę, prawda? Więc to mówimy o tego typu ilościach, ale żeby ktoś przeczytał 30 podstron na twoim blogu, to musisz mieć tych podstron tam 100, prawda? Bo nikt nie jest tak, że przeczyta wszystko. Faktycznie nigdy się to nie zdarza. Więc o takiej ilości, o takiej częstotliwości, o takiej długofalowości mówimy. Więc wydaje mi się, że jakby problemem cały czas w tym walce z konkurencją są albo te czynniki, które powiedziałem, że możemy podnieść tą jakość, ale jeśli nie możemy podnieść jakości, ona jest wyśrubowana i faktycznie no, ciężko nam już tutaj coś dołożyć, kolejną infografikę, no to jednak ilość ma znaczenie. Ten, kto może zrobić to szybciej, częściej, bardziej dostarczyć to jakby wygodniej na przykład odbiorcy wygrywa, tak? No i plus to, co powiedziałem wcześniej, że tak naprawdę ta osobowość jest ważna, ja to też zauważam po sobie, że twoja treść może być świetnej jakości, możesz robić to często, ale po prostu twój styl, czy to jak ty piszesz na przykład, czy jak ty nagrywasz, czy jak ty mówisz, czasami po prostu komuś przeszkadza i to nic, nie tego nie...
No czy zawsze tak będzie, no zawsze będą tak. Ludzie, którym z jakichś powodów nie leżysz,
tak.
Tyle.
I ostatnio dostałem taki komentarz, że ktoś mi napisał, że moje treści są świetne, że widziałeś, że to jest okej, ale nie będzie tego, raczej nie wróci, bo jestem za mało juchu. Więc jakby okej, okay, tak, ja nie będę, wiesz, bardziej juchu na siłę, ale są ludzie, którym przeszkadzałoby to, żeby, wyobrażam sobie, gdybym bardziej juchu, to ktoś by mi napisał, jest treści są świetne, ale jesteś za bardzo juchu,
tak,
nie?
Tak.
Więc to o to tak naprawdę chodzi, więc jakby my nie często nie, no moim zdaniem powinniśmy po prostu robić, bardziej się skupić na tym, żeby robić jakość, robić to często, robić to regularnie, a mniej się przejmować tym, że jest konkurencja, mniej na to, mniej patrzeć na to, ile jest tej treści, tylko bardziej patrzeć na to, żeby zrobić dobrze swoją robotę, dobrze zaspokoić w cudzysłowie tego swojego potencjalnego odbiorcę i moim zdaniem tutaj szukać tej przewagi, a nie martwić się, nie patrzeć na innych, tylko patrzeć na odbiorcę, patrzeć na to, co my możemy mu dać, patrzeć na to, ile jesteśmy w stanie zrobić, jakiej jakości, a ta konkurencja wcale nie jest w większości wypadków taka straszna.
No tak, i co jest bardzo ważne, bo myślę, że jak powiedziałeś o tych 100 wpisach na blogu, to nie jedna osoba się przeraziła, ale weźmy pod uwagę, że po pierwsze, to jest proces i to nie jest tak, że musisz to napisać w tydzień. Druga sprawa jest taka, że jak już masz te 100, to spokojnie sobie dokładasz tam 101, 102, tak. A te 100 cały czas pracuje, tak, jest... cały czas i to jest mega. Ja ostatnio patrzyłem w statystyki moje za ostatni rok i okazało się, że na przykład, że najpopularniejszym wpisem u mnie na blogu jest wpis dotyczący tego, jak zacząć z podcastem, a to był 149 odcinek Małej Wielkiej Firmy. Teraz mamy gdzieś tam około 380,
no właśnie,
nie? Najpopularniejszym wideo moim na YouTubie w ostatnich 12 miesiącach była rozmowa z Miłoszem Brzezińskim, 196 odcinek, nagrany też parę lat temu, ale on ciągle żyje.
Ciągle pracuje na twoją markę, przynosi ci automatycznie tak naprawdę odbiorców. Więc zdecydowanie ważna jest tutaj jakby ta wytrwałość, jak mówisz, i to jest też jakby, tutaj trzeba sobie powiedzieć wprost, tak, że jak mówisz, ktoś mógł się przerazić, jak nas słucha, ale taka jest prawda, nie ma co tutaj, bo jest wiele osób, które mówi, że załóż konto na Instagramie, powiem ci, jak dobrać hashtagi i w tydzień będziesz mieć, wiesz, 20 milionów tam coś tam zasięgu. Ale to tak naprawdę moim zdaniem to jest, może są jakieś tam ekstremalne przypadki, gdzie to się uda, ale taki realistyczny plan jest taki, że to jest plan na lata, można powiedzieć, że to jest inwestycja długofalowa, że trzeba się nastawić na regularne, sukcesywne publikowanie przez długi okres czasu, gdzie tak naprawdę na początku prawdopodobnie nie będziemy widzieli z tego większych korzyści, ale jak mówisz, dopiero jak przekroczymy, to jak ta kula śnieżna zacznie nabierać masy, to tak naprawdę ten kontent, który stworzyliśmy wcześniej, zacznie na nas później pracować. I pewnie w krótkim okresie, kiedy chcemy szybko podbić sprzedaż, lepsza będzie na przykład reklama, gdzie wyłożymy X i wyciągamy konkretnie, wiemy, ile możemy z jednej złotówki, powiedzmy, zarobić. Natomiast w długim okresie, jeśli zbudujemy tą kulę śnieżną, to żadna reklama tak naprawdę nie zastąpi tych relacji, tego zaufania, tego kapitału, tej jakości, którą zbudowaliśmy wcześniej. Więc to jest takie pytanie, czy jesteś w stanie długofalowo dawać jakość, pomagać ludziom, regularnie to robić? Jeśli jesteś w stanie to robić, powiedzmy, przez kilka ładnych miesięcy, minimum, powiedzmy, rok, a nawet więcej, to wtedy po takim czasie możesz zacząć zauważyć efekty i ten content marketing będzie taką wdzięczną formą promocji firmy.
Mm-hmm. Ja na to patrzę trochę jak na bibliotekę. To znaczy, jeżeli masz jedną książkę, którą wypożyczasz znajomym, albo dwie, albo trzy, no to są tylko trzy książki. Gdybyś otworzył bibliotekę z trzema książkami, szału by nie było.
No nie.
Ale jeżeli masz bibliotekę, w której tych książek są setki czy tysiące, no to ona nabiera wartości,
tak.
Dlatego że ludzie wiedzą, że tam znajdą prawdopodobnie coś dla siebie. I tak samo jest z treściami, które tworzymy. Znaczy, im więcej tych treści jest, a zwykle one jednak gdzieś tam się łączą tematycznie, tym większa szansa, że odbiorca znajdzie tam odpowiedź na swoje pytania, więc jest to dla niego po prostu bardziej sensowne. Pytanie teraz, jak my na tym możemy zarobić, bo jest takie ryzyko, że jeżeli ktoś wkręci się w robienie treści, to zacznie być bardziej twórcą treści niż przedsiębiorcą. I może tu trochę przesadzam, może to nie jest jakieś ogromne ryzyko, ale kiedy zaczynamy tworzyć treści, to sam wiesz, że są dostępne różne mechanizmy, gdzie możemy oceniać nasze postępy. Mamy statystyki. No i widzimy, ile tam było wyświetleń naszego wpisu na blogu, ile było lajków, ile było tam pobrań podcastu i tak dalej. I może być tak, że ponieważ te statystyki są łatwo dostępne, to my się zaczniemy skupiać na nich, a nie na tym, na ile nam się to przekłada na biznes. No i teraz, jak zapewnić sobie to, żeby te treści przyciągały mi klientów, bo to jest najważniejsze.
Jasne. No wiesz co, no, to jest prawda, że jakby moim zdaniem, jeśli chodzi o content marketing, w kontekście profitu, to nie warto patrzeć na lajki, suby, to ile kto ma fanów i tak dalej. Wydaje mi się, że osoba, która może mieć tam, powiedzmy, na Instagramie 100 tysięcy obserwujących, może nic na tym nie zarabiać i być biznesowo nic nie warta, a osoba, która ma 1000 nawet subskrybentów, może z tego wyciągać jakieś tam realne zyski, bo to tak naprawdę nie od tego zależy i na tym się nie powinniśmy skupiać. Ja na przykład w swoim kursie staram się odpowiedzieć na to pytanie, dając taki model prosty, który nazywałem modelem pro. I to jest po prostu prosta zasada, mówiąc o tym, że każdy biznes, każdy produkt, każdą usługę możemy opisać za pomocą trzech rzeczy. Problemu, który rozwiązuje ta usługa, czy potrzeby, którą zaspokaja, rozwiązania, które mamy, żeby tą potrzebę zaspokoić i obietnicy, czy jakieś korzyści, które daje ten produkt, ta firma, ta usługa i tak dalej. I moim zdaniem content marketing powinien się opierać po prostu o te trzy rzeczy. Że nasze treści, każda nasza treść powinna tak naprawdę nawiązywać do jednej przynajmniej z tych elementów układanki pro. I my często robiąc content marketing o tym zapominamy. Czyli w tej naszej treści w ogóle nie mówimy na przykład o potrzebach, nie nawiązujemy w sensie do problemów klienta, nie mówimy o naszym rozwiązaniu, ani o żadnych korzyściach czy obietnicy, którą to nasze rozwiązanie daje, tylko na przykład mówimy, czujemy, że musimy, kurczę, tydzień nic nie wrzucaliśmy na Facebooka, więc co by tu wrzucić, a wiem, dzień chłopaka, no to nie wiem, wrzucamy dziś dzień chłopaka, wszystkiego najlepszego, wszyscy chłopacy naszej firmy, nie wiem, dostaje hot doga z rolem na przykład, tak? To nic tak naprawdę nie mówi o dla tego klienta nie jest to jakby istotne w kontekście biznesowym, niewiele mówi to o naszej firmie. Okej, może buduję jakąś relację, pokazuję, że jesteśmy sympatyczni, ale to jest taki, ja bym to zawsze nazywał jakąś taką wisienką na torcie, czy tego typu treści mogą się pojawić, ale jako taki dodatek, tak? Albo wrzucenie jakiegoś mema na przykład, tak? Zbierze dużo lajków, jest tam jakaś powiedzmy wartość, ale ona nie jest powiązana z biznesem w jakikolwiek sposób, więc jakby te statystyki też nas mogą mylić. Więc oczywiście to, jak znajdować te tematy dotyczące problemu, czy dotyczące rozwiązania, czy dotyczące obietnicy, to jest długi temat i jakby myślę, że no właśnie, godziny moglibyśmy na to poświęcić. Natomiast w skrócie, moim zdaniem, warto byłoby się zastanowić, jak po pierwsze możemy mówić o problemach czy potrzebach naszego odbiorcy, żeby nawiązać jakąś taką empatię. Czyli to są treści, które pokażą, że my rozumiemy jego problem, że znamy jego sytuację.
I to też bierzemy z ankiet, choćby używając tych słów, których ludzie używają, opisując swoje
tak,
problemy.
Więc jakby nawet treści, właśnie załóżmy, że mówimy o twoim jakby kursie o tworzeniu podcastów, no to możesz powiedzieć, wiem, trudno jest promować firmy w dzisiejszych czasach, doskonale cię rozumiem i tak dalej. Mówimy o jakichś problemach, czy pokazujemy tej odbiorcy, hej, to jest coś dla ciebie, bo ty jeśli to gdzieś tam odsiewamy z kolei tych, dla których to nie jest, to też jest dobrą rzeczą, no bo i tak naszymi klientami nie zostaną, więc co nam w
niczego
tym kontekście biznesowym,
tak.
Jakby co, niewielka to dla nas strata. Drugi typ treści, który moim zdaniem powinien dominować, im bardziej zaczynamy, tym więcej powinno być treści o rozwiązaniu, czyli powinniśmy dawać już jakieś konkretne rozwiązania za darmo, niestety albo stety, nie bać się tego, żeby pomagać tym osobom, pokazywać, że my mamy rozwiązanie, udowadniać to poprzez te treści, pokazywać, że coś wiemy, że się na czymś znamy, że mamy w jakimś tam fragmencie, możemy rozwiązać tu i teraz ich jakiś tam mikroproblem, tak? Nie dajemy im gotowego rozwiązania, bo często jest to nawet niemożliwe, no bo to rozwiązanie wymaga, żebyśmy się spotkali na tydzień, to wtedy ci powiem, ale właśnie już w jakichś fragmentach, żeby udowodnić, że się na tym znamy, opowiadać o tym naszym rozwiązaniu w różnym kontekście. Ale odbiorca też potrzebuje z reguły to, czego on potrzebuje, a czego chce, to są dwie różne rzeczy, więc nie możemy za bardzo mówić o tym, czego on potrzebuje, no bo to może być dla niego mało sexy po prostu. Nikt się nie budzi, albo mało osób się budzi rano i mówi sobie, muszę teraz skonfigurować mój mikrofon, żeby świetnie nagrało się świetnej jakości nagrał się podcast, prawda? Ale to, żebyś miał świetnej jakości podcast, daje ci jakieś określone korzyści, czyli musimy też mówić o tej obietnicy, o korzyściach, o tej nowej wizji świata, do której może nas zaprowadzić, do tego odbiorca może zaprowadzić to nasze rozwiązanie, tak? Więc jakby tego typu treści też są ważne, ale oczywiście też nie można z nimi przesadzić, nie możemy tylko obiecywać, mówić, jak to będzie świetnie, wspaniale, no bo musimy to udowodnić tymi rozwiązaniami. Więc mi się wydaje, że im bardziej zaczynamy, im bardziej jesteśmy na początku, tym bardziej powinniśmy się nastawić na konkretne w tych treściach rozwiązania, pokazywać, że nasz produkt, nasza usługa, nasza firma może no, gdzieś tam zaspokoić te potrzeby tego naszego odbiorcy. Trochę treści o pokazujących empatię, trochę treści o problemach i troszkę więcej treści niż o problemach, to o tych obietnicach, o korzyściach, które będą takim trochę sprzedawaniem marzeń, ale trochę rozbudzą te emocje. I już poruszając się w ramach samych tych trzech aspektów, moim zdaniem wystarczająco łączymy to z biznesem, ale też dajemy wartość temu naszemu odbiorcy. A już takie małe rzeczy, jak właśnie pokazywanie, jak tam u nas w poniedziałek poranek, czy co my tutaj dzisiaj teraz robimy, to możemy sobie gdzieś tam zostawić raz na jakiś czas, ale właśnie te trzy rzeczy powinny być moim zdaniem fundamentem, żeby mówić do tego naszego odbiorcy w kontekście biznesowym.
Dobra, to na koniec jeszcze jeden temat, który wiem, że też sprawia ludziom często problemy, czyli promocja tych naszych treści. Bo oczywiście, jeżeli mamy newsletter, jasne, informujemy o tym, że mamy nową, ciekawą treść i pewnie ludzie przyjdą się z nią zapoznać. Bardzo często chcielibyśmy też wykorzystać do tej promocji social media. No ale po pierwsze, to jest trochę monotonne, jeżeli my ciągle wrzucamy, a przyjdźcie posłuchać mojego nowego odcinka, albo przyjdźcie przeczytać mój nowy wpis. A po drugie, no jednak zasięgi w mediach społecznościowych, zwłaszcza jeżeli linkujemy do czegoś na zewnątrz, no to są takie, że nie ma się po co schylać. Więc jak wykorzystać, czy masz jakieś patenty na to, jak wykorzystać te social media, żeby wycisnąć z tych zasięgów, no ile się da, a może w ogóle już nie robić social mediów, tylko coś innego.
Wiesz co, mi się wydaje, że oczywiście jest problemem tego klasycznego takiego problemu tych trzech rodzajów mediów, które są tak naprawdę, czyli mediów płatnych, mediów, które my posiadamy, albo mediów, gdzie zasługujemy na tę uwagę. I tak naprawdę na początku samym, kiedy zaczynamy, no to z reguły nie chcemy płacić na reklamę, no bo no wiadomo.
Też często nie mamy z czego.
Nie mamy z czego, byśmy chcieli. Nie mamy własnych mediów, więc na tę uwagę musimy zasłużyć w pewnym sensie. I z reguły fajnie by było, gdyby to była uwaga w mediach, które już gdzieś mają jakąś zbudowaną społeczność. Więc moim zdaniem nie da się tego przeskoczyć w tym sensie tego, co mówiłem wcześniej też o tej ilości czy o wartości. Nie da się słabą treścią wygrać, nie da się wygrać, jeśli robimy coś rzadko. Tak samo nie da się wygrać na początku, kiedy nie mamy żadnych mediów. Musimy zasłużyć na tą uwagę w innych miejscach, więc jakby moim zdaniem dobrym pomysłem jest to, żeby po prostu nastawić się na przykład albo na obecność w miejscach, gdzie te osoby, które mogłyby do nas trafić, już są, więc tam pokazywać się, rozmawiać, nawet w formie takiej nienachalnej linkować do własnych mediów, żeby po prostu gdzieś tam ktoś nas zauważył, albo po prostu próbować wejść we współpracę, czy nawiązać jakiś kontakt z ludźmi, którzy mają powiedzmy podobną grupę docelową do tej naszej aspirującej i podobne zasięgi. Czyli umówić się na przykład na wspólny live, na jakiś wspólny materiał, wspólny projekt, wspólny wpis na Facebooku, występy jakieś gościnne. Gdzieś tam próbować zasłużyć na tą uwagę jakąś jakością, jakąś wartością, którą damy. I też jakby na początku nie mieć zbyt wygórowanych oczekiwań, bo to jakby mi się wydaje, że jakby to też jest częsty problem, że my chcemy od razu za dobrze, że zrobimy, nawet przez 3 miesiące publikujemy, regularnie się staramy i widzimy, że przybyło nam 100 na przykład obserwujących, to myślimy, że to jest tragedia, no bo się porównujemy do osób, które mają 100 tysięcy na przykład, tak? A wydaje mi się, że trzeba po prostu nastawić się tutaj na małe kroki, że jeśli mamy 50 obserwujących i przybędzie nam 5 nowych z jakiegoś wpisu, no to procentowo jest to strasznie duży przyrost, prawda? Ja bym chciał mieć takie przyrosty, co każdy nowy wpis, prawda? Więc wydaje mi się, że to trzeba nastawić się znowu na cierpliwość, na długofalowość i na to, żeby gdzieś tam zasłużyć swoją jakością, pomocą tym w tych miejscach, gdzie ci nasi odbiorcy gdzie się pojawiają. I tutaj myślę, że wszelkie drogi na skróty w stylu znajdziesz idealny, magiczny hashtag, który cię tam gdzieś wywinduje, czy powiem ci, jak zrobić miniaturki do twoich filmów, które sprawią, że w tydzień coś tam, to nie ma takich rzeczy, więc mi się wydaje, że nie wierzcie w takie drogi na skróty. To jest po prostu długofalowa praca, która wymaga dawania przez wiele, wiele, wiele miesięcy ludziom wartości i czucia na początku, że tego niekoniecznie oni że to oni niekoniecznie odwzajemniają. To jest bardzo asymetryczna relacja, że ja powiedziałem, że content marketing to jest filozofia najpierw daj, później proś, ale tego daj musi być bardzo dużo, zanim będziemy w stanie kogoś poprosić w cudzysłowie, żeby coś kupił i tak dalej, żeby to przyniosło nam efekty. Więc musimy się nastawić na to, że na początku będziemy naprawdę pomagać, szukać gdzie ci nasi odbiorcy są, dawać im wartość, będziemy pokorni, nie będziemy gwiazdożyć, będziemy się starali, nie będziemy starali się wcisnąć czy zaproponować wspólnego live'a komuś, kto ma 10 razy czy 100 razy większy zasięg, no bo ta osoba się prawdopodobnie nie zgodzi, tak? Trzeba zacząć małymi krokami i gdzieś tam wejść wyżej po tej drabince i to jest moim zdaniem najbardziej realistyczna wersja, którą mogę tutaj przedstawić niestety.
A jeżeli mamy trochę szczęścia, to może nam się udać, tak jak jednej mojej znajomej, która miała to szczęście, że jej profil na Instagramie polecił inny duży profil na Instagramie, i w ciągu jednego dnia przybyło jej 1000 obserwujących, więc...
No to jest, tak, to jest, ale to wiesz, to jest kategoria szczęścia, nie?
Jakby, tak,
nie,
nie... ale to jest też szczęście, ale też poparte jednak pracą, bo gdyby ona na tym profilu nie dawała czegoś wartościowego, to ten duży profil by jej nie polecił.
Tak, dokładnie, to zasłużyła na tą uwagę, to jest to, o czym ja mówię, dokładnie tak, tylko że jakby trudno zaplanować, nie albo nawet nie warto planować, że ktoś tak zrobi, po prostu trzeba liczyć na to, że robi dobrą robotę i ewentualnie niczego nie oczekiwać, tylko nastawić się na tę jakość, ale oczywiście jest tak w ogóle taka fajna teoria dla tak trochę już na w zasadzie dygresji, wpiszcie sobie w Google cztery rodzaje szczęścia, czy po angielsku tam four kinds of luck, i to jest właśnie tak naprawdę fajna teoria, która mówi, że szczęście nierówne i większość tego, co my uważamy za szczęście, to jest faktycznie ciężka praca, którą włożyliśmy i byliśmy przygotowani na to, że to szczęście się pojawiło właśnie tym, że daliśmy jakość, że byliśmy, że pomagaliśmy, że włożyliśmy wysiłek w to, żeby czegoś było dużo i wtedy mamy szansę, że ktoś nas zauważy. I ty powiedziałeś, że miał szczęście, że ktoś faktycznie publikował, ale to jest tak, jak mówisz, to jakby to była nagroda raczej za to, że ta koleżanka, tak, przygotowała dobry materiał.
No i tak, i takich nagród wszystkim naszym słuchaczom życzymy. Dzięki wielkie za rozmowę.
Dzięki również.
To był Jacek Kłosiński, bardzo dziękuję za rozmowę i za prezent, który Jacek przygotował dla słuchaczy. To jest ściąga z trzema filarami skutecznego content marketingu. Znajdziesz ją w notatkach na stronie maławielkafirma.pl/377. Dziękuję też hotelowi Smart z Gdańska, który udostępnił nam miejsce na nagranie tej rozmowy, podobnie jak w przypadku odcinka przed tygodniem, a to dlatego, że byłem w Gdańsku na konferencji InfoShare, tam spotkałem się i z Jackiem, i z Janiną, która była w poprzednim odcinku, no bo na InfoShare miałem prezentację o tworzeniu treści. W tej prezentacji mówiłem o tym, jak duże korzyści daje stosowanie content marketingu w różnych formach. Jak duże korzyści daje używanie różnych form przekazu, bo pomaga to i zwiększyć zasięg i skuteczność tego, co mamy do powiedzenia. Dlatego jeżeli udzielasz się w mediach społecznościowych, piszesz blog, robisz wideo, to tym bardziej polecam Ci mój kurs Podcast Pro. A jeżeli nie robisz jeszcze content marketingu, to podcast może być doskonałym pierwszym krokiem. Sprzedaż kursu Podcast Pro, przypominam, rusza we wtorek 2 listopada 2021 i potrwa tylko przez kilka dni. Szczegóły na stronie podcastpro.pl. Zapraszam, to wszystko w tym odcinku. Na razie, trzymaj się, do usłyszenia.